audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony ksiądz Mikołaj Skurecki. Serdecznie pozdrawiam z pogodnego i bardzo, bardzo upalnego Darmstadt. Tutaj jest 35 stopni. Zajmujemy się myślą, którą ukształtowała wiara Benedykta XVI, wiara osadzona w Kościele, w relacji z Jezusem Chrystusem, umocniona i zainspirowana komunią Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niedawno temu, jak byłem w Polsce, chyba 2 tygodnie temu, odebrałem kolejne tomy Opera Omnia, czyli dzieł zebranych. Jest co czytać, jest co rozważać, jest co myśleć. Ale także jak spotykam się z osobami, którzy mi zadawają mi często pytanie, no jak to na tym zachodzie w zasadzie tam jest, w tych Niemczech, we Francji, co tak naprawdę się tutaj dzieje. Trochę abstrahując, odrywając się od tematu Flüchtlingerów, czyli uciekinierów, znalazłem taki tekst Benedykta XVI zatytułowany Wiara jako zaufanie i radość Ewangelia. On bardzo fajnie ilustruje. To jest tekst, kochani, z 1977 roku, ale jak już wcześniej tak wielokrotnie mówiłem, Józef Ratzinger był wielkim i jest prorokiem naszych czasów, który diagnozuje, o co tutaj w tym świecie tak naprawdę chodzi. Przechodzimy do rzeczy. Ewangelia, w ogóle chrześcijaństwo, zaczyna się od słów raduj się. Historia zbawienia, bliskości Boga z nami zaczyna się raduj się człowiek. Historia chrześcijaństwa zaczyna się od słowa hajre, raduj się. To słowo, według którego anioł rozpoczyna zwiastowanie Maryi narodzenia Jezusa. Słowo Ewangelium, zwiastuję wam, oznacza dobrą, radosną nowinę. Całe to zdanie, Ewangelium, w Ewangelii, wyraża uczucie radości nowego początku, który musi wszystko zmienić. Bóg nie przyszedł po to, bo my tak często postrzegamy chrześcijaństwo, żeby nam utrudnić, nie dość, że my mamy jeszcze w codzienności tak wiele wysiłku, trudu, żeby jeszcze nam dołożyć parę ciężarów i obciążenia, żeby nam, nie wiem, iść w niedzielę na Eucharystię, czy poranny, czy wieczorny pacierz, żeby jeszcze bardziej nam dołożyć do tego. Tak naprawdę Jezus chce być z nami, aby przynieść nam autentyczną radość i szczęście. To słowo Ewangelia oznacza radosna nowina. To jeden z odruchów wspomnień z nauki religii albo z jakiegoś kazania, które utkwiły nam niemal w każdej pamięci. Najczęściej jednak tę zapraszającą etykietkę zostawiamy melancholijnie albo nawet z goryczą z naszym rzeczywistym doświadczeniem i wrażeniem, jakie robią na nas chrześcijanie. Z brakiem radości, z dokuczliwymi skrupułami, z duchową ciasnotą, która wydaje się nam najwyraźniejszym zaprzeczeniem chrześcijaństwa. Poczucie, że chrześcijaństwo przeciwstawia się radości, wrażenie udręczenia i braku radości jest z pewnością o wiele ważniejszą przyczyną odchodzenia od Kościoła niż wszystkie teoretyczne problemy, które może dzisiaj nasuwać wiara. Dzięki tym słowom mam nadzieję, że lepiej zrozumiemy sytuację odejść, porzucania jakiegoś wiary, zupełnego takiej obojętności wobec tej rzeczywistości, oderwanie się, zaprzeczenie tożsamości chrześcijańskiej w Europie. To jest przede wszystkim, ja tu myślę, właśnie o Niemczech, Francji, Hiszpanii. Wydaje się, jakby chrześcijaństwo okradało człowieka z prawa do radości. I tutaj, w świecie właśnie i mediów, i w świecie szeroko pojętej kultury społecznej, chrześcijaństwo tak mało może ma już do powiedzenia, ponieważ nie dość, że jest zepchnięte do, że to jest przeszłość, to druga rzecz, że lepiej w to nie wchodzić w głębi, ponieważ zostaniesz, uwaga, jeżeli wejdziesz w drogę wiary, zapomnij o radości. Tak by się tutaj wydawało. I tutaj pionierami tego, że chrześcijaństwo odbiera radość, na terenie Niemiec był Nietzsche, a na terenie Francji Albert Camus. Tutaj posługuje się Ratzinger ich myślami. Dotychczas atakowano chrześcijaństwo zawsze w błędny i nazbyt bojaźliwy sposób, mówi Nietzsche. Dopóki moralności chrześcijaństwa nie uważa się za główne przestępstwo wobec życia, jego obrońcy mają dobrą zabawę. Kwestia samej prawdy chrześcijaństwa jest sprawą całkowicie drugorzędną. Ratzinger pyta, a jak wygląda bunt przeciwko chrześcijańskiemu pojmowaniu wartości? Nietzsche tak mówi. Jaki był tutaj na ziemi największy grzech? Czy nie były to słowa, które powiedział: biada wam, którzy się teraz śmiejecie. Zaprawdę, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ale przecież my wcale nie chcemy dostać się do Królestwa Niebieskiego. Staliśmy się mężczyznami, dlatego chcemy dostać się do Królestwa Ziemskiego. I tutaj na tej samej linii spotyka się z Albertem Camus, który powiedział, parafrazując oczywiście Jezusa Chrystusa, Jezus mówi: Królestwo moje nie jest z tego świata. Albert Camus mówi: właśnie nie, Królestwo nasze jest z tego świata. Tu dotykamy całej sytuacji w zachodnich Niemczech, w zachodniej Europie i tego, co nazywamy modernizmem, ponowoczesnością. Czy chrześcijaństwo nie zakazało nam drzewa w środku ogrodu, a przez to w gruncie rzeczy wszystkiego? Pewna francuska psychiatra ukuła sformułowanie: choroba katolicka. Miała tu na myśli tę specyficzną neurozę, która wyrosła z uciążliwej pedagogiki, w której człowieka całkowicie absorbują czwarte i szóste przykazanie. Kompleks autorytetu i kompleks czystości pozbawiają go zdolności bycia wolnym w stosunku do siebie samego, w wyniku czego bezinteresowność staje się zatraceniem własnego ja i wyradza się w odrzuceniu miłości. Wiara, zamiast być odkupieniem, staje się zawężeniem i niemożnością odkupienia. Mówiąc krótko, chrześcijaństwo ciebie pęta, chrześcijaństwo ciebie okrada, chrześcijaństwo wyciska z ciebie tak wiele możliwości radości, a przede wszystkim dotyczy to tych dwóch punktów, bo jak się usunie Pana Boga, to potem kolejno, proszę zwrócić uwagę, dzisiaj już nie ma relacji mistrz-uczeń, nauczyciel-uczeń, rodzic-dziecko, wszyscy jesteśmy przez ty. Wszyscy jesteśmy, mało tego, to młodzież, ponieważ wie, jak na komputerach jak dotrzeć do pewnej informacji, jest bardziej w tym temacie zorientowana, to ona poucza teraz starszych, bo my jesteśmy młodzi. Co wy tam wiecie? Co wy tam, rodzice, dorośli, dziadkowie, wiecie? Więcej. Nietzsche mówił o tak zwanej moralności ludzi słabych, cierpiętników. Chrześcijaństwo jakby miało wyrosnąć na moralnych resentymentach i on... Nietzsche to tutaj, żebyśmy teraz jeszcze lepiej zrozumieli właśnie teren niemiecki i tą myśl. Nietzsche proponuje moralność silnych, wolnych od lęku. Nie, człowiek nie ma być cnotliwym, przeciętnym zwierzęciem, ale ma wejść w ideał ducha. Naiwnie, czyli bezwolnie i z przewalającą się pełnią i mocą igra ze wszystkim, co do tej pory było dobre, nietykalne i boskie. Tak mówi Nietzsche. Ale, i proszę zwrócić uwagę, to pisze Ratzinger, jest to moralność strażników obozów koncentracyjnych, która została przygotowana i opisana w szczegółach wywołujących przeraźliwe, profetyczne wrażenie świata. Świat okrutników i gwałcicieli, którzy sami dla siebie są absurdalni. Ja jestem panem samego siebie. Doszedłem do takiego momentu. Tu w Niemczech to trochę też, jak spotkamy kiedyś Niemca, jestem tutaj niecałe 4 lata, to poczucie wyższości, lepszejszości, tego, że okej, no jesteśmy, mamy pieniądze, mamy firmy, mamy potężny przemysł. Chciałbym, kiedyś doczytajcie sobie, sprawdźcie sobie, ile eksportują broni Niemcy. To jest jeden z największych krajów, który robi biznes na tym, ogromny biznes. To jest też przedziwne, że tutaj przyjmowanie uchodźców, a z drugiej strony, proszę mnie tutaj nie włączać w politykę, nie chcę się włączać, a z drugiej strony produkcja jak największej ilości amunicji i broni. Ale to bycie lepszejszym, ja kiedyś rozmawiając z dziećmi do pierwszej komunii, opowiadałem, że wczoraj tam grali w piłkę, no i tacy takie mają smutne miny, no jak, no przegraliśmy. Niestety, nie? Przegraliśmy, nic, nie jesteśmy warci. Jak wygrasz, to tylko znaczysz. Jak wygrasz, to tylko jesteś kimś. To poczucie, radość, źródłem radości jest tylko to, że ty jesteś lepszy od innych. To człowieka prędzej czy później bardzo mocno niszczy wewnętrznie. Co innego jest trochę we Francji, gdzie oczywiście ta cała myśl przeszła na cały kontynent europejski. Mowa tutaj o Albercie Camus. Tekst jest z 1977 roku. Opisuje tutaj, powołuje się na moment, kiedy Albert Camus opowiada w jednej swoim takim dziele pod tytułem Noc, Les Noches. Poetę w Pradze, w mieście, gdzie nie rozumie on żadnego człowieka, w mieście, którego piękno staje się dla niego mrocznym więzieniem, miasto obcego języka, miasto kompletnego osamotnienia i absurdu, staje się symbolem życia człowieka na tym świecie, mieszkającego w mieście, którego języka nie znamy, wtłoczonego w śmiertelną samotność. Jego piękno staje się na koniec szyderstwem, a jego więzień tonie w otchłani absurdu. Tak opisuje tą powieść Ratzinger. I teraz jego komentarz. Spójrzmy na koniec na nasze własne doświadczenie, na otaczający nas banalny dzień powszedni. Jedno spojrzenie na kiosk z kolorowymi magazynami wystarczy, aby się przekonać, że ludzkość całkowicie uwolniła się od tego, co Francuzi nazywali chorobą katolicką. Nie ma już żadnych zakazanych drzew. Ale czy przez to istota ludzka stała się zdrowa, wolna? Powątpiewa w to nawet awangarda libertynizmu, co można przeczytać w rozmaitych reportażach. Pożerają ją obrzydzenie i nuda. Zniewolenie stało się jeszcze większe. Ciasnota, codzienność, praca, te tryby, w które wtłoczony jest niemalże człowiek, coraz bardziej mu uwierają. Czuje się samotny. Z jednej strony ta wielka machina świata, okej, daje człowiekowi jakieś tam, nazwijmy to, poczucie dobrobytu, ale czy dobrobycia w sensie takim duchowym, tutaj ma wątpliwości Ratzinger. Co się dzieje z człowiekiem? Wydaje się w każdym razie, że radość nie jest prostą sprawą, jak wyobrażał to sobie nawet wielu ojców Soboru Watykańskiego II. Ale jeśli się dobrze przyjrzymy, wyjście jest ze wszystkich stron zamknięte. Skromność i nieskromność zdają się zapędzać człowieka w niewolę, pozbawiać go radości i czynić próżnym. Czy nie można człowiekowi już okazać żadnej pomocy? Czy Camus ma rację? Czy człowiek, że jest człowiek istotą absurdalną i jedyną jego szansą jest przyjęcie absurdu? Głaz Syzyfa wciąż na nowo wtaczać do góry, mimo i dobrze się wie, że znowu się stoczy jak zawsze. To jest wielkie... Czasami ludzie pytają, co my tutaj tak naprawdę robimy jako księża, jako misjonarze w jakimś sensie pośród Polonii. Oczywiście, że najpierw się człowiek przygląda tym ludziom, obserwuje ich, próbuje jakoś odkryć ich troski, ich właściwe pragnienia i potrzeby. To tutaj to zdanie jest kluczowe. Jak czasem przyjdą w niedzielę, patrzymy na te twarze, to człowiek ma świadomy, że oni bardzo często pchają ten głos Syzyfa do góry. Teraz czują taką ulgę. Jedynie ta modlitwa jest trochę taką otuchą. Są włączeni w ten ogromny tryb świata, zamęczeni, utyrani i dopiero w niedzielę jakoś przychodzą, mają tą chwilę ulgi, kiedy może tego głazu tak ciężkiego nie dźwigają. Ale ulubione sformułowanie Ratzingera dalej w kwestii odczytywania dzisiejszych czasów. Zanim zatrzymamy się przy tej okrutnej i niszczącej diagnozie, musimy jeszcze raz rozpocząć, zapytać i rozejrzeć się. Przecież człowiek nie może zatrzymać się na uznaniu siebie za istotę absurdalną. Myślę, że dlatego ludzie tu przychodzą, ta Polonia. Jeżeli ja tylko jestem z jednej strony człowiekiem maszyną, z drugiej strony kimś, kto ma jakieś ulotne przyjemności na chwilę, że nie wiem, jestem tylko do zapełniania liczb w bankomacie, to wtedy człowiek wpada w absurd. I dlatego Ratzinger pisze, sens jest warunkiem życia. Definitywny absurd oznacza koniec życia. Ludzie tu przychodzą po sens, a tym sensem jest intuicyjnie Duch Święty ich prowadzi właśnie do Chrystusa. Zaprzeczenie, ten kto nie potrafi wskazać żadnego sensu, wie, że już jest nieuprawniony do przekazywania ludzkiego życia. Zaprzeczenie przyszłości, co jest dzisiaj częstym naszym doświadczeniem, stanowi logiczny produkt kryzysu sensu, w którym się znajdujemy. Tu nie chodzi o chwilowy brak przyprawy do ludzkiego życia, ale o ziele, które jest blisko spowrętnione z zielem radości. Tutaj nawiązuję do swojego tekstu Chrzest, wiara i przynależność do Kościoła. Po tych naszych niezbyt napawających otuchą i radością refleksjach dotyczących sytuacji na Zachodzie, Ratzinger pyta, co właściwie czyni człowieka radosnym, co czyni go nieradosnym? To jest dobry punkt do rachunku sumienia. Przy innych bardzo wielokrotnych pytaniach, co mi tak naprawdę przynosi szczęście, a co mi przynosi nieszczęście? O ludziach, którzy robią szczególne wrażenie nieodkupionych i pozbawionych radości, mówi się często, ten nie znosi siebie samego, żeby w ten sposób wyrazić skrajnie negatywną postawę wobec bytu. Bo kogo albo co może lubić ktoś, to jest w niezgodzie z samym sobą. I tu dochodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych czasów. To, że ludzie tak często skakają sobie do gardła, to też jest taka nieakceptacja siebie. Egoizm trzeba przezwyciężyć, akceptację trzeba odkryć. Jednym z najbardziej niebezpiecznych błędów chrześcijańskich pedagogów i moralistów jest to, że często nie odróżniali ich od siebie, egoizmu od akceptacji siebie. A co tutaj Francuzi nazywali chorobą katolicką? Przytacza tutaj Ratzinger bardzo ciekawy tekst Bernanosa. Nienawidzić siebie samego jest łatwiej niż myślimy. Stać się taką, paść w taki syndrom bycia ciągłej ofiary, że ciągle mi jest źle, ciągle mi coś nie pasuje, ciągle takie narzekactwo, w taką chorobę, a trochę w takie ciągłe znużenie. Łaska polega na tym, że zapominamy o sobie. Gdyby jednak umarła w nas wszelka pycha, wtedy łaską największą ze wszystkich byłoby pokorne pokochanie samego siebie jako tego, kto jest nawet nic nieznaczącą częścią cierpiących członków Chrystusa. Powiedzmy to prościej i praktyczniej, pisze Ratzinger. Źródłem radości jest pogodzenie się z sobą samym. Kto może zaakceptować siebie, temu się udało zaakceptować decydujące tak. Ten żyje w tak i tylko wtedy może siebie zaakceptować. I wtedy akceptuje drugiego, akceptuje świat. Przyczyną tego, że ktoś nie może zaakceptować ty, nie może z nim dojść do ładu, jest to, że nie kocha on swego ja. I dlatego nie może też zaakceptować ty. Propozycją Ratzingera jest najpierw Ewangelia, w której uczymy się akceptacji siebie, przyjęcia siebie. Teraz jednak napotykamy na coś dziwnego. Jak widzieliśmy, z niezdolności zaakceptowania siebie samego wynika niezdolność zaakceptowania ja i pogodzenia się z nim. Ukazuje się tu chyba coś nieoczekiwanego. Człowiek nie może sam tego dokonać. Własnymi siłami nie potrafi dojść ze sobą do ładu. Jego ja staje się dla niego możliwe do zaakceptowania przez to tylko, że przedtem zostanie on zaakceptowany przez właśnie jakieś inne ja. Może kochać siebie samego tylko wtedy, gdy przedtem jest kochany przez drugiego. Matka daje dziecku życie nie tylko fizyczne, pełni daje mu je dopiero przez to, że z uśmiechem przyjmuje i przemienia płacz dziecka. Gdy życie jest zaakceptowane i widzi, że takie jest, dopiero wtedy jest ono możliwe do zaakceptowania. Człowiek jest istotą osobliwą. Aby mógł istnieć, potrzebuje nie tylko fizycznego narodzenia, ale także uznania. W takiej psychologii nazywa się to hospitalizm. Gdy nie nastąpi pierwsze pogodzenie się z egzystencją, gdy zerwana zostaje ta psychofizyczna jedność, dzięki której wraz z życiem do głębin podświadomości dotrze, tak, dobrze, że żyjesz, wtedy zostaje przerwany proces narodzin i egzystencja nie jest w pełni ukonstytuowana. Musi do nas dotrzeć. Czasem to czyni właśnie inny. Dobrze, że jesteś, dobrze, że istniejesz. Nie jesteś tutaj niepotrzebnym. Magia rewolucji od dawna już nie jest tylko buntem przeciw usuwalnym przejawom niesprawiedliwości, ale stanowi protest przeciw samemu istnieniu. I dlatego klucz do ja tkwi w ty, droga do ty prowadzi przez ja. I tutaj pojawia się istotna kwestia. Gdy ktoś mówi, dobrze, że jesteś, czy to prawda? Czy jest to naprawdę dobrze? Czy miłość tego, kto mnie chce, nie może być w końcu tragicznym błędem? Czy nie jestem oszukany? Czy nie jestem manipulowany? I tutaj kolejny punkt, tak bardzo, bardzo ważny, istotny, mianowicie prawda. Jeśli miłość, która daje mi odwagę istnienia, nie opiera się na prawdzie, to na koniec musi się przeklinać również miłość, która mnie obkłamuje. Przecież jeżeli ta akceptacja siebie, ta radość opiera się na mrzonkach, że tak naprawdę to jest tylko iluzja, to zamienia się nie jest błogosławieństwem, ale przekleństwem. Czy dobrze, że jestem? Czy dobrze, że w ogóle coś jest? Czy świat jest dobry? Jakżeż niewiele osób ma dzisiaj odwagę dać w głębi swego serca pozytywną odpowiedź na te pytania. Wierzyć, że dobrze jest, że są. Tu tkwi powód lęków, niepocieszenia, które na naszych oczach tak wiele się poddaje. Sama miłość tego nie czyni, jeśli na jej przeszkodzie staje prawda. Miłość bez prawdy jest daremna. Tylko wtedy, gdy prawda i miłość są w zgodzie ze sobą, człowiek może być radosnym. Wolnym czyni człowieka dopiero prawda. Treść chrześcijańskiej Ewangelii brzmi: dla Boga człowiek jest tak ważny, że sam za niego cierpiał. Czyż dla niczego najbardziej ochytny wyraz negatywnego charakteru religii chrześcijańskiej stanowi w istocie centrum Ewangelii radosną nowinę? Dobrze, że jesteś. Nawet więcej, konieczne jest, żebyś był. Tak jakby powiedział do mnie, do nas mówi Jezus. Krzyż stanowi afirmację naszej egzystencji. Nie tylko słowną, lecz wyrażoną w tak radykalnym akcie, że skłania Boga do wcielenia i do wejścia głęboko w to ciało, że pozwala Bogu umrzeć w swym wcielonym Synu. Kto jest kochany tak, że ktoś drugi utożsamia swe życie z miłością i bez tej miłości nie jest gotów dalej żyć. Kto jest umiłowany aż do końca, ten wie, że jest rzeczywiście kochany, że to jest prawdziwe. Jeżeli jednak Bóg nas tak bardzo kocha, to jesteśmy kochani w prawdzie. Wtedy miłość jest prawdą, a prawda miłością. Wtedy po prostu warto żyć. I zaczyna się w naszym życiu Ewangelia. I dlatego jako orędzie krzyża jest to radosna nowina dla tego, kto wierzy. Jedyna radosna nowina, która dopiero każdą inną radość pozbawia jej dwuznaczności i czyni ją godną radości. Chrześcijaństwo jest w swym centrum radością i uprawnieniem do radowania się. Hajre, raduj się, od którego się rozpoczyna i wyraża całą jego istotę. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę naświetlone zostało tutaj sytuacja na Zachodzie i to, co proponuje Ratzinger. Zakładając to wszystko, rodzi się pytanie, co może i co powinien czynić Kościół, aby konkretnie doświadczali wierni radości Ewangelii. Nie można tutaj oczywiście objaśniać katalogu poszczególnych możliwości duszpasterskich. Tutaj powinno się otwierać szerokie pole działania niezaplanowanej wyobraźni chrześcijanina. Przez to ograniczenie rezygnujemy jednak pod pewnym względem z tego, co najważniejsze. Ponieważ humor chrześcijanina, płynący z odkupieńczej pewności bycia definitywnie zaakceptowanym, powinien być właściwie sposobem, w jaki niezauważalnie w dniu powszednim, w pozbawionym radości szarym życiu świata, zawładniętego techniką, postępem, promieniuje radość Ewangelii. Mówimy, że tak powiem, o stronie urzędowej, oficjalnej. I dlatego trzeba tu wymienić dwie rzeczy. Kościół obdarowuje człowieka świętem. A to jest coś innego niż wolny czas. Samo niepracowanie to nie tylko święto. Uwaga, tutaj. Patrzę na tych ludzi, jak jest dzień wolny. Tu jest dość dużo dni wolnych. Boże ciało, jest jeszcze więcej. Tu jest na przykład poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego dniem wolnym. I okej, bieganie, rowerek, jakiś tam wypad z rodziną, to wszystko. Chrześcijanin, proszę zwrócić uwagę, uczestniczy w Eucharystii, idzie na modlitwę. Chce, aby w jego życiu było święto, chrześcijaństwo. To zostało niestety przez Zachód wyśmiane, przez tą mentalność, że to ci przynosi szczęście, to ci przynosi radość, że święto, już prawie, że nie ma święta dzisiaj człowieka. I dlatego tak wiele młodzieży ciągnie na te różne festiwale rockowe, trance'owe i te wszystkie inne, bo nagle chce mieć tą namiastkę święta, tego jakiegoś iluzycznego upojenia. Do problemu dzisiejszego społeczeństwa zalicza się to, że wprawdzie ma już zdecydowanie dosyć ubóstwiania pracy, ale nie może znaleźć czegoś innego, czegoś, co byłoby wolnością, oderwaniem się od codzienności. I w konsekwencji wolność staje się dla niego stopniowo coraz groźniejsza i straszniejsza niż praca. Co jednak jest decydujące dla święta? Dokładnie to, że nie opiera się ono na naszej własnej decyzji, nie jest naszym własnym wytworem, lecz czymś danym nam wcześniej. Jego źródłem jest upoważnienie, które nie pochodzi od nas samych. Do istoty święta należy brak dowolności. Jest to coś, czego nie czynimy my sami, ale co jest dane z góry. I dalej do istoty święta należy rzeczywistość, która się udziela i która przez to z przerwy czyni rzeczywistość innego rodzaju. Uwaga, to jest bardzo ważne, co pisze Ratzinger. To nie jest tak, że teraz jest moment takiej ulgi, a mogę sobie pozwolić na wszystko. Tak postrzega dzisiaj człowiek dzień wolny. Nagle człowiek widzi, że świat, że drugi człowiek, że on sam dla siebie samego jest darem i to odkrywa w relacji z Panem Bogiem, w uczestnictwie w mszy świętej, w nabożeństwie, w adoracji eucharystycznej, bo nagle widzi, że prawdziwą miłość dającą, żyjącą w zgodzie z prawdą i radość daje tylko Ewangelia. I w niej zawarta łaska obecności Pana Boga. To inne może być świętem we właściwym sensie tylko wtedy, gdy opiera się na upoważnieniu do radowania się. Jestem zaakceptowany, zaafirmowany, do końca, proszę zobaczyć świat i my, każdy z nas kocha częściowo. Jesteśmy grzesznikami słabi, kochamy za coś. Mamy jakiś tam ukryty warunek. Kocham, jeżeli u Boga tego nie ma, po prostu jest to wejście w prawdziwą radość bycia pokochanym. Co więcej, radość człowieka jest wyrazem tego, że nasz czas otrzymujemy ostatecznie od tego, który podtrzymuje wszystko. Jest wejściem całkowicie innego w nasze życie. I to jest radość, tak jak było to w życiu Maryi. Anioł jej mówi: raduj się, ponieważ z tobą wszedł w bliskość Jezus Chrystus. I dlatego Maria potem mówi: wielbi moja dusza Pana, raduje się. Nie może powstrzymać tej radości. I święto zrodziło sztukę, bezinteresowne piękno, które dlatego jest tak nieskończenie pocieszające, że nie musi niczemu służyć, nie powstało nawet jako owoc wyliczonej wartości wolnego czasu. To jest jeden z elementów święta. Drugi to jest jeszcze, że wiara i święto tworzą autentyczną wspólnotę, pokonuje samotność. Wierzący nigdy nie jest sam. Wer glaubt, ist nicht allein. To było takie hasło jednej pielgrzymki Ratzingera. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Do Niemiec. Nie tylko dlatego, że towarzyszy mu słuchanie, które zawsze jest dla niego otwarte. Wierzący wie, że niejako za słuchaniem kryje się wielka wspólnota tych, którzy w ciągu wieków szli tą samą drogą, a są nim wielki poczet święty. Życzę Wam, ci święci byli przede wszystkim radośni i autentyczni. Zatem na gnuśność, na próżność, na pustkę ducha tego świata chrześcijaństwo ma propozycję wiecznego święta w miłości żyjącej w zgodzie z prawdą i prawdziwej radości, że Pan jest zawsze blisko, prowadzi. Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.